Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają heady z AWP w CS-ie. Dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70%. I juggle takie, że Heihachi, Kung Lao, Sagat i Goku byliby dumni. I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę. Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla ciebie. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20:00. Tylko w Radiu Free.
Zawsze, kiedy mamy wtorek, wtedy pojawia się muzyka z Tekkena i już wiadomo, że Gramy na Maxa rozpędza się pełną parą. Wiktor Tarapacki, Mateusz Zdanowicz, Patryk Ciesielka, a za sterami tam Bartek Matla. To Bartka nie widać w tym momencie, ale on tam jest, bo on teraz zmienił na przykład kamerę. Ja tego nie muszę nic naciskać, on zmienia kamerę. Paweł Typiak przed mikrofonem, dzień dobry, rozpoczynamy kolejny odcinek GNM. Nie było mnie chwila, a my już mamy 800, chyba pierwszy odcinek audycji Gramy na Maxa. Przecież to jest szalone.
No to tak.
Albo 801, to już jest niesamowite. Słuchajcie, do 1000 zostało nam tylko ze 3 lata, 4. I co, i koniec, tak. Zamykamy, nie?
Tak, i koniec z GNM-u.
Tak, koniec, tak. Taki jest plan od samego początku, że tylko 1000, nie więcej.
Tylko 1000, tak.
Żarciki. Słuchajcie, będziemy mówić dzisiaj oczywiście o grach, będziemy opowiadać o tym, czym jest PlayStation VR 2, bo testowaliśmy właśnie ten hełm wirtualnej rzeczywistości. Jakie są wrażenia Mateusza o tym dzisiaj? Opowiemy o Redfall, grze, która... została bardzo chłodno przyjęta, czy słusznie? Raczej tak, ale dlaczego? No to o tym także dzisiaj będzie więcej. A ja mam w ręce taką ciekawą grę i od niej chciałbym dzisiaj zacząć audycję, ponieważ do 7 maja trwał trial Cadence of Hyrule Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda. Gdyby chcieć zrobić z tego skrót, tak jak wiecie, że FNAF to jest Five Nights at Freddy, tak. MK to Mortal Kombat, to tu by było Cach Co Tn Dn Loz.
Brzmi jakbyś miał jakiegoś demona przyzwać. Trochę.
Przybywaj. Jak masz na imię? Naft, los. Tak, to, od tyłu to puśćcie, to pewnie będzie lubię żelki.
Wow.
Więc Cadence of Hyrule Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda to bardzo ciekawa gra i zastanawiam się ciągle, czy otwierać, bo dostałem na urodziny właśnie tę piękną wersję, a wszystko... Ja jestem Zeldofilem. Wszystko, co z Zeldą lubię mieć, a najbardziej lubię mieć w folii.
A wiesz, że odpakujemy Tears of the Kingdom.
Oczywiście, bo czekamy na tę grę bardzo i wiem, że w piątek już do nas przyjdzie. Natomiast, oczywiście, że tak. Natomiast chodzi o to, że no lubię po prostu, bo to jest dla mnie taka wartość kolekcjonerska. Okazuje się, że mam kilka takich kolekcjonerskich, fajnych smaczków i zastanawiam się, czy to nie będzie jeden z nich. No bo pomyślcie, panowie, to nie jest główny nurt zeldowy, więc nie każdy po to sięgnął. Do niedawna nawet, gdyby nie Michał Pisarski, to bym nawet nie wiedział, że ta gra istniała. I nagle za 25 lat, ja już będę nie żył dawno, ale za 25 lat...
Tak w siebie wierzysz? Już sobie wyliczyłeś, tak?
Tak. Za 25 lat moje dzieci zobaczą to na półce zafoliowane i o, a nowy model Tesla bym sobie kupiła. Nie, no właśnie, aby nie otwierać. Także zastanawiam się, czy wtedy to nie będzie coś warte, no bo jednak takie tytuły jak The Legend of Zelda Collector's Edition z GameCube'a no potrafią astronomiczne ceny. Czy na przykład wersje z Nintendo 64, już o NES-ie i SNES-ie nawet nie mówię, bo wersje pudełkowe są, no nie zachowały się na dzisiejsze czasy najczęściej, więc no ciągle się zastanawiam. Ale na szczęście był ten trial 7-dniowy. W ogóle o co chodzi? Gra wygląda jak stara dobra Zelda, tylko podrasowana graficznie, a wszystko jest w klimacie Crypt of the Necrodancer, czyli jakbyście wprowadzili jedną grę w drugą i musicie poruszać się rytmicznie, ataki są rytmiczne, postaci poruszają się również w określony sposób, czyli możesz się domyślić, gdzie dany potwór skoczy za chwilę, niektóre poruszają się jak konie w szachach, niektóre poruszają się po skosie i tak dalej, ale to ty musisz rytmicznie się poruszać, żeby atakować postaci. No i do tego jeszcze zagadki z Zeldy. Przecież to jest coś fantastycznego, więc chyba skończę jednak ten tytuł otwierając. Bo bez przesady, no ile można kisić po prostu gry? Trzeba...
No,
trzeba je otwierać.
Poza tym jest, ale jeszcze takie ryzyko, jest takie ryzyko, że jak za 25 lat zostanie to znalezione na półce, to twoje dzieci pomyślą sobie, o, nawet nie otworzył, słabe, wyrzućmy.
Wyrzućmy.
Tak jest, no. Także tutaj też trzeba uważać z tym.
To też racja, także dobra, chyba Cadence of Hyrule zostanie otwarte, dajcie znać, czy graliście w ten tytuł. W ogóle nawet nie wiedziałem, że są takie triale dla posiadaczy Nintendo Switch Online dla tego abonamentu, a są, więc warto się rozglądać i sobie sprawdzać. To tyle ode mnie dzisiaj, ja już mogę się zbierać, opowiadajcie o grach. Patryk, ty ogrywałeś coś ostatnio.
Znaczy...
Ciągle to samo.
Ogrywałem. Wróciłem do Isaaca.
Dobrze.
I generalnie też zacząłem, ale z takich nowości. A z nowości to grałem na przykład w Don't Starve teraz, w wersję na telefon, która swoją drogą jest bardzo dobrze zrobiona, bo jak bierzemy na przykład menu, to nam przybliża kawałek, na który kliknęliśmy, do wybierania rzeczy i zatrzymuje nam grę, więc tam nic nas nie gryzie w tle, to jest bardzo spoko.
Więc nie irytuje.
Tak, nie irytuje, tylko gram w tą grę w taki sposób, że nie zaglądam do żadnych tutoriali, więc może być ciężko. Znalazłem złoto i zrobiłem pierwszą budowlę, dzięki której mogę robić inne rzeczy, więc tutaj też jest na plus. Aczkolwiek no, na razie mi się w to gra przyjemnie i bardzo dobrze się gra w to na mobilce, bo zazwyczaj jeżeli chodzi o tego typu gry, no to jest problematyczne, tak? I to sterowanie jest słabe i tak dalej, aczkolwiek w tej grze do sterowania nie dużo trzeba, tak?
Bo znaczy to zrobimy tak, chodzić... że dotykasz i tam idzie, gdzie dotknął się ekranu postać? Czy...
Nie, jest taki joysticzek z brzegu, ale obstawiam, że można podłączyć też pada, jeszcze tego nie testowałem.
Była, bo na PC-cie jak się w to gra, to właśnie tam możesz grać tak, że wiesz, klikasz gdzieś i postać tam idzie.
Tylko że problematyczne jest to, jeżeli chodzi o telefony, że zasłaniamy sobie palcem ekran. No. I to też może być dość irytujące, dlatego wydaje mi się, że to rozwiązanie z tą gałką jest okej. I tak jak mówię, no sterowanie, mamy tutaj rzut od góry i tak naprawdę poruszamy się, mamy kamerę zawsze sztywną, tak? Czyli chodzimy góra, dół, prawo, lewo i zwiedzamy sobie ten świat, podnosimy tam te rzeczy. Wszystko jest dostosowane do telefonu. Nie wiem, czy cokolwiek bym zmienił, bo i sam interfejs, i tak jak mówię, no to wybieranie tych rzeczy w menu, wszystko działa tak jak trzeba. Więc na pewno jeszcze w to pogram. I zobaczymy, czy mi się spodoba, bo jakoś nigdy, kurde, nie byłem za tym Don't Starve tak... Nigdy nie grałem w niego na PC-cie. Nigdy nie byłem jakimś fanem tej gry.
To już z 10 lat ma ta gra chyba.
Zgadza się. No, dlatego zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Na razie na pewno jeszcze będę sobie w to pykał i będę tam zdawał relacje, czy warto teraz pograć w tych czasach, tak, kiedy mamy masę innych survivali. No ma na pewno ciekawą stylistykę.
No, to jest taki inny trochę survival, taki lżejszy, wydaje mi się.
Tak, też odnoszę takie wrażenie, aczkolwiek, no tak jak mówię, pogram i powiem, czy teraz warto sobie to ściągnąć na telefon.
Nie wiem, czy macie świadomość, ale istnieje taki wszechświat, w którym ludzie grają na konsoli Evercade. Cześć, Wiktor.
Cześć, siemanko.
Ja bardzo lubię, kiedy Wiktor zawsze nam wysyła informacje, a wiecie, że właśnie zapowiedziano nowe kartridże z Evercade'a, a wszyscy tak...
Aha, fajnie.
No, ja bardzo szanuję w ogóle i cieszę się i mam nadzieję, że wspieracie Evercade'a, dlatego że lubię tego typu inicjatywy. I jak ostatnio na przykład dowiedziałem się, że istnieją firmy, które na Game Boya Color właśnie na kartridżu wydały nową grę, więc czaisz to? Myślisz, że zamknąłeś swoją kolekcję Game Boya Color w 2001, bo masz już wszystko, nie? Nagle 2023, haha, jeszcze jedna gra, a ty już nie żyjesz, bo zaplanowałeś to, tak jak ja, za 25 lat. W każdym razie, Wiktor, co nowego w Evercade'ie?
Evercade będzie miał pokaz pod koniec maja i zapowiedzą nową inicjatywę, która teraz nie pamiętam, jak się dokładnie nazywa, ma czarny napis na żółtym tyle. I będzie to coś powiązane może troszkę z Evercade'em, ale niekoniecznie na pewno.
Remake Cyberpunka na konsolę Evercade.
O Boże, grałbym.
Ale oni wydali w końcu tego Evercade'a, co zapowiadali tak długo pod koniec zeszłego roku, tę konsolę. I to ta ze Street Fighterem była, zawsze o to pytam.
Tak, to była ta ze Street Fighterem, już... mieliśmy recenzję tutaj.
Właśnie, bo ty ją kupiłeś w końcu.
Tak.
I powiedz mi, gdybym chciał zacząć swoją przygodę od Evercade'a, to polecałbyś jednak wersję handheldową, wersję combo, jak to powinno wyglądać?
To zależy, w jaki sposób chcesz grać. Jak chcesz grać z kimś w bijatyki, to kupuj stacjonarkę, podłącz sobie do telewizora i można grać właśnie w jakieś te, czy bijatyki, czy po prostu jakieś bitemapy. Natomiast jeżeli zależy ci na Street Fighterze, Mega Manie i tak dalej, no to trzeba kupować wersję XP, bo tylko tam jest to wgrane. Okay. Aczkolwiek no zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, może wydadzą ten kartridż osobny, aczkolwiek wątpię, bo to jest ekskluzyw tylko i wyłącznie na najnowszego Evercade'a EXP.
A ty jak najczęściej korzystasz z Evercade'a? Wersja przenośna czy jednak stacjonarka?
A to różnie, bo zazwyczaj jak jest coś, niektóre gry lepiej się sprawdzają.
To zależy, jak pożyczam czy jak gram. Jak gra?
Niektóre gry sprawdzają się lepiej na dużym ekranie, jak na przykład Earthworm Jim, który...
O.
Pierwszy raz przyszedłem w tym roku, jestem zachwycony. To na wielkim, na dużym ekranie jak najbardziej, na małym ekranie nie polecam. Aczkolwiek jak gdzieś wybieram się w jakieś podróże, no to w pociągu pierwsze po co sięgam, to bardziej właśnie Evercade, aniżeli...
Ale czemu na przykład ten Nerf Urge Gym, że gorzej działa w trybie, czy po prostu wygląda lepiej?
No. Ja miałem problem z określeniem czasami odległości, jak na przykład skakałem nad bossem czy coś takiego. Łatwiej jest wyczuć jakiś moment. Niby w obu wersjach to działa w jakiejś, nie wiem... Inna zgrywarka odbiera to w 30 klatkach, aczkolwiek widzę, że ona źle czasami zgrywa, więc zakładam, że w 60 klatkach to wszystko działa na dużym ekranie, nie wiem jak na małym.
Dla mnie szokiem jest, że jednak nie Switch, że Evercade'a wybierasz na podróże, a nie Switcha. Okej, no właśnie to jest plus jego moim zdaniem. No ale to właśnie... Każdy lubi co innego i to jest fantastyczne, dla każdego jest inna konsola. Mateuszu,
hura.
To jeszcze pytanie do ciebie, czy cokolwiek udało ci się ograć przez ten długi weekend majowy? 9 dni trwał.
I ile rzeczy ja ograłem, matko.
O ja cię, zresztą wiemy, że na twoim kanale M. Zdanowicz, poszukujcie na YouTubie.
Nawet nie musisz sam reklamować się. Wow.
Ależ nigdy nie musiałeś, zawsze mówiłem dobre słowa o tobie.
Doskonale. Tak,
rozliczymy się po audycji.
Tak, tak. Nie, ale tak, zrobiłem materiał o Redfall i też o... Taki felietonik o Microsoftie chciałem krótki zrobić, z jakiegoś powodu bardzo dużo ludzi wyświetla. Być może dlatego trochę clickbait w tytule, ale no, to tak już podświadomie. Lata w mediach gamingowych mi tak mnie trochę nastawiły, że piszę tytuł na przykład filmiku i on się okazuje trochę clickbaitowy.
Aha.
No jest niespecjalnie. No.
Ty masz to we krwi po
Przepraszam,
prostu.
Tak wyszło. Tak wyszło, nie chciałem. Okay. Natomiast, a propos tego, w co grałem.
Jasne.
Przeszedłem po raz pierwszy w życiu Gravity Rush.
Mhm. Na Vita? Nie, to na PS4.
To było na Vicie kiedyś, jasne. Potem wyszło na PS4 remaster 60 klateczek. Ja na PS5 to przyszedłem, ale to nie ma znaczenia. Jakby, bo to ta sama wersja, nie ma żadnych ulepszeń na PS5. Mhm. Ale i są tam frustrujące momenty, dwa, głównie, bo jest taki etap, w którym spadasz i musisz unikać jakby strzałów, które lecą od ciebie od dołu. Jest jedna walka z bossem, która jest trochę frustrująca, ale ten system poruszania się w tej grze jest tak jakby fajny. To jest takie inne niż wszystkie inne gry wideo, że i tak bardzo mi się podobała ta produkcja i na pewno zagram też sequel.
No właśnie,
bo jeżeli nie wiecie, tak, jeżeli ktoś nie wie, czym jest Gravity Rush, to tam po prostu jednym przyciskiem wyłączacie grawitację i nasza bohaterka zaczyna się unosić trochę tak w powietrzu i potem wybieramy inny jakby kierunek i teraz tam jest grawitacja i tam lecimy w tamtą stronę. Więc to nie jest takie latanie normalnie, tylko jakby spadanie w różne kierunki w normalnym świecie, więc to jest coś, co przez całą długość gry, te 9 godzin, w ogóle mi się nie znudziło to latanie po świecie.
No właśnie, często pojawiają się gry, które są totalnie inne niż inne tytuły. Ja ostatnio tego Asura Wrath sobie zakupiłem i kiedy moje córki zapytały, tato, co to jest za gra, bo postać wygląda jak ze Street Fightera, mówię, no jest podobna do Akumy, ale ani to Street Fighter, ani to chodzone mordobicie, ani to strzelanka, ja nie wiem, co to jest. To jest Asura Wrath. Nie ma
takiej gry. To jest jak gra Telltale Games, wiesz.
Trochę tak, ale też jest bardziej dynamiczna. Znaczy ja w Telltale... Straszny łamaniec językowy. Od Telltale grałem tylko w Walking Dead.
No tam się nic nie zmienia, nie od tych
gier. Okej, no to nie jest to.
To grałeś ale... wszystkim.
To właśnie. Czyli to jeszcze jest jak z Fireshow. Zobaczysz jedno, widziałeś wszystkie.
A propos tych właśnie gier takich innych i dziwnych, to szkoda, że ich nie ma już, bo Sony właśnie, bo Gravity Rush jest od Japan Studio, nie? Mhm. I tak samo oni też zrobili The Last Guardian i Shadow of the Colossus i co tam, Patapony to też było Japan Studio i to studio już nie istnieje, bo Sony zamknęło. I szkoda właśnie, bo teraz nie robi Sony takich gierek.
To może Microsoft niech kupi.
No Microsoft ma tą przewagę z tym wszystkim, że nie ma gier dużych, ale właśnie czasem zrobi taką mniejszą,
tak,
która jest trochę inna. Pentiment albo Hi-Fi Rush. Więc mi trochę tego brakuje teraz od Sony, że no.
Może wrócą.
Może, chociaż wydaje mi się, że Sony teraz ma taką praktykę, że raz czy dwa razy do roku sfinansują jakiegoś indyka i że mają coś innego, bo rzucili pieniędzmi na marketing, na przykład Streja, nie? I to raczej na tej zasadzie będzie pewnie działało.
Ale panowie, bądźmy poważni, przecież 12 maja już najbliższy piątek, gra roku wychodzi, czyli The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom.
Tak.
Cały świat czeka, głośna sytuacja, gdzie streamerka transmitowała i oglądała razem z widzami oficjalny gameplay i Twitch zbanował ją, Nintendo wszędzie ma swoje matki.
No bo Nintendo teraz siedzi jeden tam jakiś starzysta i banuje po kolei, bo wyciekła gra przecież jakby do sieci i już tak ludzie grają. W 20 klatkach bez tekstur, z jakiegoś podłudziem się chce grać.
No stary, ja Jurassic Park oglądałem w 90-tych latach na kasecie nagrywane kamerą w ciemnym kinie. I z jakiegoś powodu chciało nam się oglądać.
No, tak to
ale
działa.
To wtedy mieszkaliśmy w jeziorze, żeby 11 żeby nie było, osób, to wiesz.
Ja sam mam zamiar zagrać na emulatorze w Zeldę kiedyś, jak będzie działała już dobrze,
bo jakoś
nie?
Jest lepsza.
Bo jak granie na przykład na premierę nawet na emulatorze Nintendo jest trochę bez sensu, no bo jak już mam grę, powiedzmy, będzie mieć grę, tak? Tak, i tak. Switcha też mam. Więc jakby nie mam już do sumienia, że będę sobie grać na emulatorze, ale jak będzie 60 klatek i 1080 albo wyższa rozdzielczość, nie? A tak to trochę bez sensu.
Switch 2 jest potrzebny, aczkolwiek tutaj są studzone nasze zapędy i chęci i oczekiwania, no bo podobno ma jeszcze nie być. Może i nie sprzedaje się tak rewelacyjnie już jak zakłada Nintendo, w sensie nadal sprzedaje się świetnie, bo o ile dobrze pamiętam z 20 milionów zakładanych, chyba czy z 18 milionów zakładanych na ten rok sprzedano 300 tysięcy tylko mniej sztuk, więc nie najgorzej, nawet bardzo dobrze. No rynek jest nasycony Switchem, aczkolwiek ja uważam, że jeżeli Nintendo nie chce strzelić sobie w stopę, to powinno wydać po prostu Switcha 4K. Just like that.
No, szczególnie, że tutaj, że wychodzi taki duży tytuł jak Zelda, tak. I to w ogóle niestety, oni powinni jakoś tak. Trochę to połączyć, bo to moim zdaniem to jest duży strzał w kolano jest ze strony Nintendo, no bo kurczę, tutaj tu były ukryte pieniądze, tak? Mhm. Tu można było zgarnąć sporo pieniędzy właśnie wypuszczając jednocześnie konsolę i tą Zeldę, bo wszyscy czekają na tą Zeldę, wszyscy są zachwyceni po pierwszej części, więc no nie wiem, no dziwny
ruch. Ale tak tanieje teraz Switch, że aż można oczekiwać, że będzie zaraz zapowiedź nowego Switcha.
To potwierdzili, że w tym roku finansowym nie będzie na pewno, bo...
Czyli do końca marca.
Do końca marca, no więc a poza tym wydaje mi się, że oni jakiś zupełnie nowy tytuł dadzą na nową konsolę, bo tu mają ten stary silnik tej poprzedniej Zeldy, więc już wiedzą, że im będzie działało no tak. Jako tako w 30 klatkach.
Ale to raczej chodzi o marketing, a nie o to, czy gra będzie działać lepiej, czy gorzej.
Bo, no niby wiesz,
bo to jest taki tytuł, że każdy kojarzy.
To prawda, ale ja obstawiam, że Metroida Prime 4 dadzą na nową konsolę. I dlatego to tyle przesuwają.
Zapamiętajcie to, drodzy widzowie, Metroid Prime 4 na nowego Switcha, potwierdzone info.
To nie będzie Switch, to jest Nintendo, oni nie nazwą tego normalnie jakoś. To będzie jakieś,
Switch U.
Nie zrobią Switch, tak właśnie. I znowu ludzie będą się zastanawiać,
gdzie jest konsola, co jest padem.
Czy to jest nowe akcesorium do mojego Switcha? Nie, to nie kupuję.
Dokładnie. Także Switch U i Metroid Prime 4 potwierdzone info już możecie składać preordery. To gwoli przywitania. Tak, 20 minut rozmowy o grach. A już za chwilę Mateusz Widot pojawi się w naszym studiu PSVR 2, a także Redfall. Wygramy na maksa, zostańcie z nami. Oczywiście jeszcze mamy dla Was piosenkę, którą już niektórzy doskonale znają, prosto z Mario Bros. The Movie. Znaczy nie wiem, czy z filmu, bo różne są przecieki, a ja staram się nie oglądać przecieków, ale Jack Black zaśpiewał tę piosenkę tak pięknie, że cały świat się jara, więc proszę uprzejmie.
Gramy na maksa.
This one is from my one and only true love. Princess Peach. Peach, you're so cool. And with my star, we're gonna rule. Peach, understand. I'm gonna love you till the very end. Peaches, 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 peaches. A thousand troops of Koopas couldn't keep me from you. Princess Peach at the end of the line. I'll make you mine. Oh, Peaches, Peaches.
peaches, 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 peaches. I love you.
And cut.
Gramy na maksa.
W studiu Radio Free pojawił się Mateusz Fidus. Panowie, zanim zaczniemy rozmowę o PlayStation VR, o Redfallu, najpierw fakt, że skończyliście 25 minut temu dosłownie nagrywać GNM+, czyli podcast, który pojawi się już jutro na Spotify. Co w tym tygodniu w GNM+, opowiadajcie?
Pamiętam.
O, czekaj, pamiętam. Włączyłem mikrofon, będzie łatwiej.
A, tak, ja chcę powiedzieć tym razem, bo pamiętam wyjątkowo, pamiętam wszystkie tematy,
które mieliśmy tylko dwa.
Tak.
Ale to nic
dlatego
nie znaczy. Zdarza się zapomnieć.
Rozmawialiśmy przede wszystkim o Microsoftcie, o tym, tak, co Phil Spencer powiedział w różnych wywiadach, bo teraz udzielał się w różnych właśnie, szczególnie YouTube'owych takich rozmowach.
To jest ciekawe, że on może, nie? Że szef Xboxa może udzielać się w podcastach i mówić tego taką, typu rzeczy.
Tak, taki ma styl, taki sobie obrali kierunek.
To mu zabroni,
tak. I może mówić takie rzeczy typu,
co
że... Może mówić rzeczy typu... Nawet jak Starfield będzie 11 na 10, to i tak ludzie przecież nie kupią Xboxa i nie sprzedadzą swojego PlayStation, nie? Albo no, my mamy trzecie miejsce na rynku i tyle. I czasem trudno jest być Xboxem. To takie fajne, bo to takie nie PR-owe jest, więc ciekawie się tego słucha. Mhm. Więc o tym rozmawialiśmy, o tym, że w Polsce ma być w ogóle Xbox Fan Fest w czerwcu.
Właśnie czym to będzie? Bo...
To będzie takie wspólne oglądanie tej konferencji, która będzie, wiesz, na żywo w Los Angeles czy gdzieś tam. I przy okazji chyba będzie można też coś pograć tam.
Tak, część gier, które będą tam pokazywane, prawdopodobnie Forza nowa, Hellblade'a, dwójkę też będzie
czyli
można
takie
pograć.
E3, które mamy w domu. Czyli,
tak. Nie wiem, czy pamiętasz, ale przy okazji premier konsol szczególnie, Microsoft organizował takie fanfesty. Był też taki materiał dokumentalny na kanale Microsoftu o tym, jak powstawała cała marka Xboxa i tak dalej. I tam właśnie pokazywali jeden z fanfestów, gdzie tam w wielkiej hali, takiej hangarze robili taki fanfest, rozdawali konsole i tak dalej. I tu jakby fanfest będzie też w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie będzie ta konferencja. A drugi z całego świata wybrano, że będzie w Warszawie.
No, czyli, wow. Czyli to nie tak, że będzie i w Paryżu, i w Londynie, tylko w Warszawie i w Stanach.
I tylko w
to
Los Angeles. Wow. Nie?
Ciekawe, no.
Więc można, czyli naprawdę mamy swoje E3 w domu.
Można wejść na stronę Xboxa i tam się zapisać i może się uda wylosować wejściówki. Jeśli macie ochotę, to jest 11 czerwca, niedziela.
A my jedziemy?
Zobaczymy. Ja wziąłem udział w losowaniu. Okay. Może też nas zaproszą tak po prostu
zagadamy
w ramach służbowych naszych obowiązków, ale polecam ci też wziąć udział w losowaniu.
11 czerwca, sprawdzę, czy mam wolne. I o czym jeszcze GNM+?
Zelda. O całej sytuacji zeldowej, w sensie wycieków i tak dalej rozmawialiśmy. I króciutko tylko wspomniałem o tym, że podobno powstaje reboot Dead Rising.
Reboot Dead Rising?
Fajnie było.
Aż jutro będę słuchał, o nic więcej nie pytam.
A nie, to dosłownie było jedno zdanie, bo nie mieliśmy czasu.
To dobrze, to jutro będę słuchał.
Nie będziesz wiedział kiedy, więc musisz całe.
Dobrze, no to przesłuchać. Całe, jutro, GNM+, pamiętajcie. PlayStation VR 2 zagościło na twojej głowie, Mateuszu.
Tak, wielu naszych słuchaczy zarzucało, że tak, o, lubimy Microsoft, nie lubimy Sony i w ogóle się nie interesujemy, co Sony w ogóle przyszłość gier wideo dla nas przygotowało, a my nic o tym nie mówimy, ależ my bardzo chcieliśmy o tym mówić. Najpierw udało się nam zdobyć DualSense Edge do testów, ten kontroler Pro i go pokazywaliśmy, ja go też jakby recenzowałem, swoje wrażenia z jego użytkowania. No i teraz po latach czekania w kolejce dostaliśmy VR-a dwójkę.
Który jakby jedna rzecz wspólna jest tych dwóch akcesoriów, gadżetów.
Są białe?
Są za drogie.
To też prawda, są bardzo drogie. Więcej chyba niż konsole kosztuje VR 2.
Obecnie tak, obecnie można taniej kupić PS5 niż PS VR 2, ale jakby pomijając to wszystko, to po prostu jak ogrywałeś kilka gier na PS VR 2 i Ja już wiem, ale powiedz naszym słuchaczom i widzom, jaka gra z dostępnych na PlayStation VR 2 zrobiła na tobie największe wrażenie.
Chyba nie będzie zaskoczeniem.
Trzy, cztery. Horizon.
Horizon.
Call of the Mountain. Nie wiedziałem tego.
Dlatego mnie to boli, mimo że nie mam PSVR 2.
Ale będziesz miał.
No tak, ale
jadę na Digital Dragons i ci pożyczę.
Że Sony nie zrobiło jeszcze ze dwóch takich gier z własnych marek, właśnie takich wysokobudżetowych VR-owych.
To prawda.
Ale tak. Gran Turismo nie da się grać już?
No tak, ale wiesz, to jest jakby gra, która już istnieje, to jest tylko tryb VR.
Ja bym powiedział, że Gran Turismo w tym wszystkim jest takim trochę pół VR-em. W sensie takim, że nie korzystamy z tych kontrolerów Sense, tylko gramy normalnie na padzie. Ten VR to jest tylko tak naprawdę to, że możemy ruszyć głową na lewo i na prawo, przybliżyć się do rusterka, zobaczyć fakturę, nie wiem, obicia w naszym samochodzie. I tyle, tak? W garażu możemy się bardziej poprzyglądać detalom, ale tutaj na przykład brakowało mi tego, że jak już mamy te kontrolery Sense i wyjaśnię tu, one jakby skanują nam całą rękę, plus oczywiście mamy tutaj pod palcami przycisk R2, pod palcem wskazującym przycisk R1, czyli tak normalnie, taki jakby mini spuścik. No i na górze mamy po gałce analogowej i po dwa przyciski, czyli standardowo X, tam kółko, Y i kwadrat, no i przyciski PlayStation. No i mamy jeszcze ten przycisk jakby regulowania naszego położenia w przestrzeni. Jak się obrócimy gdzieś, to tak, żebyśmy mieli prosto na przykład jakiś ekran, który wyświetlamy. Ale wracając, te kontrolery, jakby one odczytują w niektórych grach faktycznie poruszanie się naszymi palcami, a nic nie naciskamy.
Wow.
No ale właśnie w trybie na przykład garażowym Gran Turismo fajne by było, że wsiadamy do jakiegoś samochodu i możemy sobie, nie wiem, kolbką otworzyć szyby, nie? Możemy wcisnąć przyciski, włączyć sobie światła.
Mam nadzieję, że Patryk nas słyszy w tym momencie. A Patryk jest VR-owym takim specem. Chodź do nas, Patryk, troszeczkę byśmy tutaj na chwilę Wiktora zamienili, bo wiem, że Patryk na co dzień korzysta z VR-u, tylko że na PC-cie, to przy okazji myślę,
jeden
że też miałby...
chyba też miał.
Bardzo prawdopodobne. To tutaj robimy szybki szachermacher. To w razie czego Patryk też będzie dodatkowe pytanie.
No i ale wracając jakby, brakuje tego w tym garażu, tej interaktywności z tymi samochodami, bo oczywiście możemy obejrzeć, ale tak jak mówię, to jest taki trochę pół VR w tym wszystkim, to Gran Turismo.
A czy możemy zacząć od samego początku, co znajduje się w ogóle w pudełku z VR-em 2?
W pudełku się znajduje VR i dwa kontrolery.
Okej, ale...
Oraz jeden kabel do ładowania.
I o to chciałem też zapytać, czy VR 2 to jest bezprzewodowy sprzęt?
Nie jest bezprzewodowy. On ma wbudowany, nieodłączalny jeden kabel USB typu C, który podłączamy z przodu konsoli PlayStation 5 i on jest całkiem długi, ma 2,5 metra, tak mi się wydaje. To jest fajne, bo wkładając hełm na głowę, przechodzimy całą taką instrukcję tego, jak tego używać oraz skanowanie naszego otoczenia, gdzie wyznaczamy dosłownie kontrolerem, gdzie chcemy, żeby ten obszar, w którym chcemy się poruszać, się kończył. Wtedy, gdy na przykład wysuniemy rękę poza ten obszar, to gra się pauzuje na chwilę i mówi nam, że się wchodzimy w ten obszar, w który nie chcieliśmy. Na przykład mamy tam telewizor, który możemy zaraz tak uderzyć.
No to już standard w VR-ach. Jak sobie Oculusa setupujesz, to też sobie rysujesz taki... Tak. Podwórko.
No i też mamy przycisk taki, w którym możemy w każdej chwili podejrzeć, co przed nami się dzieje, bo mamy tutaj te 5 czy ileś kamer, więc to wszystko nam skanuje i mamy jakby takie przedłużenie tego, co widzi też nasz hełm, chociaż to jest czarno-białe. To jest fajny VR o tyle, że on ma kilka fajnych sztuczek, które sprawiają, że ten obraz, który widzimy, jest dużo lepszy jakościowo niż w pierwszym VR-ze. Przynajmniej ja to tak odczułem, bo tutaj ta technologia śledzi ruchy naszych gałek ocznych i tam, gdzie skupiamy nasz wzrok, tam zazwyczaj jest najbardziej ostry ten obraz, tak? Więc czasem uda się tak, że tam niby skupisz się jednym okiem na jednym punkcie, a drugim spojrzeć gdzieś w bok, to jest bardziej takie rozmazane, tak?
Da się tak zrobić w ogóle?
Tak. I w ogóle włączając pierwszy raz tego VR-a, jakby testujesz, wskazujesz, podążasz za kropeczkami, żeby właśnie zsynchronizował sprzęt i technologia to, jak to ma wszystko działać.
Jasne.
Samo połączenie jest jakby proste, w sensie podłączamy sprzęt, nakładam na głowę, mamy regulację do przodu i do tyłu, jeśli chodzi o bliskość tych szkiełek. z tyłu możemy sobie dokręcać jakby umocowanie tego obręcza razem z VR-em na naszej głowie.
A dźwięk?
Mamy takie...
Ja teraz mam jeszcze bardzo ważne pytanie, tak? Jeżeli chodzi o dostosowywanie VR-a, bo na przykład jak mamy Questa dwójkę, nie, to jest Quest? To jest dwójka już, ten co jest
Quest
teraz.
Quest 2, tak.
I teraz będzie trójka.
Jakiś dobra, pro, się, whatever, dobra, będzie no tak, dobry Quest.
Dobrze, czyli jak mamy Questa dwójkę, to generalnie tam jest to dostosowywanie tych okularów, tak, w sensie tych soczewek. I możemy tam ustawić je na konkretny rozstaw. Tam są trzy poziomy, jest no, trójka, dwójka, jedynka, tak? Szerzej bądź bliżej i nie możemy ustawić nic pomiędzy. I właśnie pytanie, jak w tym VR-ze
tutaj
jest...
możemy swobodnie. Mamy to, mamy tutaj specjalny jakby taki korbkę, nazwijmy to, koło takie zębate, którym obracamy i możemy albo bardzo to rozszerzyć, albo bardzo zbliżyć.
I tak? Nie ma takich ząbków, żeby się ustawiały na konkretnym nie. tym, tylko po prostu można
dopasowujesz
to...
tak, jak chcesz. To zresztą to też jest właśnie w tym pierwszym uruchomieniu sprzętu, że jakby przychodzisz, właśnie pokazuje się na ekranie, gdzie są twoje oczy i gdzie mniej więcej to powinno się znajdować i tam ci mówi, że teraz jest okejka. I to jest ważne, bo czasem ten obraz jest rozmazany, czasem nie, więc dobrze, że technologia nam
tak,
o tym
bo
mówi.
Bo właśnie w tym Questie dwójce miałem taki problem, że trochę szerzej było za szeroko, a to najbliższe było troszkę za blisko. Dało się grać, aczkolwiek jest to taki, jest dyskomfort.
I tutaj trochę jest z tym problemu, w sensie idealne ustawienie nie jest takie proste, bo za każdym razem albo sobie za daleko, w sensie za blisko przysuniesz te soczewki, a trochę inaczej powinien być rozstaw, wtedy się trochę to wszystko rozmazuje. Może lepiej jakbyś docisnął tą obręcz do swojej głowy, żeby...
Ale da się to już raz tak ustawić, że potem tylko nakładasz i grasz?
Tak, chyba że inna osoba korzysta w twoim
domu. Tak, jasne, to... tutaj no dwie razem ze swoją dziewczyną korzystaliśmy i ja miałem taki problem, że mam duży nos, jakby ktoś mnie zauważył i strasznie mnie cisnęło, nie? Jakby to właśnie przez ten ustawienie rozstawu. Ona zaś ma mały nos i mniejszą głowę i miała problem z tym, że jakby tak... Ta taka membrana gumowa, która okala ci tutaj połowę twarzy, nie przylegała idealnie i ona miała jakby ciągle trochę rozmazany ten obraz, bo nie mogła tego dostosować
i przeciąg.
Idealnie.
Tak. A to akurat przeciąg. Dobrze, bo wtedy mniej się pocisz.
A, no to...
Tak, ale tutaj bardzo się pocisz. W sensie ja nie jestem człowiekiem, który się poci, praktycznie się w ogóle nie pocę, ale po takiej sesji dwuipółgodzinnej no musisz to ściągnąć nie dlatego, że się zmęczyłeś, ale dlatego, że już te... Nie, na soczewkach zbiera się trochę pot, nie wiem, od parowania w ogóle twoich gałek ocznych, więc co chwilę trzeba to wycierać i żeby... Bo obraz ci się po prostu rozmywa i nie wiesz, czy ty masz to dobrze ustawione, czy źle, więc z tym jest problem.
Czy już mdlejesz, czy to jednak gałki oczne się pocą?
Ja na szczęście okazało się, nie mam choroby tak zwanej VR-owej, bo potrafię pograć te dwie i pół godziny, ale faktycznie po takim czasie już trochę niedobrze mi się robiło. Szczególnie, że przede wszystkim większość czasu grałem w Horizon Call of the Mountain i to jest jakby taki benchmark, wyznacznik tego, jakie możliwości ma ten VR2. Bo korzysta jakby ze wszystkich tych swoich opcji, funkcji, które oferuje i też chyba to jest gra, która po pierwsze jest długa, na około 8 do 10 godzin. Jest to po prostu gra fabularna dla jednego gracza, długa, wprowadza co chwilę nowe mechaniki, tak, bo to głównie w tej grze wspinasz się na górę. Ta gra to jest droga podróży, w której w końcu musisz się wspiąć na najwyższy szczyt, powiedzmy, w ten sposób. Jest to spin-off, nie wcielamy się w Aloy, ale Aloy też spotykamy i się wspinamy. Ja mam mega lęk wysokości, ale raczej nie miałem problemu z tym, że jakby czułem się niepewnie, gdy wchodziłem na kolejną górę, bo oczywiście czasem patrzyłem w dół, żeby sprawdzić, a może się wywrócę teraz.
Fajnie byłoby w to grać na jakiejś huśtawce, nie? Że nie czujesz pod spodem nic pod nogami, tylko
fantastycznie.
Właśnie... Fantastycznie.
Ale bywało też tak, że jak się wspinasz długo, to nawet sama kamera trochę się obraca i w pewnym momencie tak się trochę zawahałem, no i myślałem, że spadam, nie? I faktycznie zacząłem spadać i się trochę przewróciłem, nie? Przed tym telewizorem, bo jakby twój błędnik wariuje. Ty myślisz, ja wiem, że jestem w grze, ale moje ciało nie do końca rozumie to. Więc trzeba być jakby sobie odpowiednie pomieszczenie i odpowiednio dużo miejsca przygotować w razie co. Dodatkowo też tu mamy mechanikę walki z tymi robotami i tak dalej, w której no skradamy się faktycznie, ja na kolanach praktycznie, na kucaku gdzieś tam, niby w trawie jestem, wyciągam strzałę, tam celuję, strzelam w robota, ja dostaję od niego ogonem w twarz i muszę gdzieś biec, biorę jabłko, bo tutaj jabłko to jest apteczka, muszę zjeść jabłko, ale oczywiście też mamy jakieś takie uproszczenia na potrzeby tej rozgrywki, że naciskamy przycisk X i machamy prawą ręką, wtedy robimy taki unik w bok i tak trochę, zawsze mamy taką arenę do tej walki, więc w sumie możemy się dookoła jakby tak szybko przemieszczać, ale faktycznie no, to pokazuje moc i potencjał tego VR-a. Tyle, że jak wejdziemy sobie w gry, w zakładkę gry VR 2 w PlayStation Store, to no tak, spojrzymy tak naprawdę... i tam jest 40-50 tytułów, mówi wow, no, całkiem wow, sporo. Właśnie. Tylko że jak spojrzysz, to co drugi tytuł jest napisane, dopisek taki na dole, zapowiedziane. To nie, że możesz kupić, tylko jest zapowiedziane. Więc tak naprawdę kończysz z 20 około grami. Tak trochę z głowy teraz
z czego
biorę.
Większość to jednak porty innych VR-owych gier.
Tak. No i właśnie. Dodatkowo, jak w ogóle kupujesz VR-a, nie masz żadnej gry, nawet jakiegoś Astro Playroom VR wbudowanego.
Tak, musisz kupić coś? Na przykład Horizona Call of the Mountain za 299 zł.
Ale to gra 10-godzinna, okej, jeszcze jako tako, powiedzmy, ale nawet dem mamy chyba 7 czy 8, nie?
Czyli te gry zapowiedziane ale są nie... trochę jak sosy do hot dogów w sklepach, że tego nie ma, tylko na koniec zostaje ketchup i musztarda.
Tak.
No dobra.
Trochę tak.
Trzeba z własnym zawsze chodzić sosem.
Sosem. Z PS4 nie są też kompatybilne?
Niestety zero. Nie. Niektórzy robią porty, właśnie testuje The Walking Dead. W sensie te The Walking Dead wyszło na VR-ka
w sensie oficjalne porty, jasne.
Tak, i go jakby dorobili tak, żeby działał na VR.
A co z tym dźwiękiem?
Dźwięk to w ogóle mamy taki...
Pałąk?
Taki pałąk dołączany z tyłu. Mhm. I mamy dwa kable wychodzące, czyli dwie słuchawki, które sobie wkładamy do uszu.
Aha.
I mamy tam różne oczywiście wersje, bo to są takie pchełki wchodzące.
Ale możemy grać na kinie domowym czy coś?
Możemy w ogóle tego nie używać i słyszymy, bo jak mamy podłączony VR, to nie jest tak, że na twoim telewizorze się nic nie dzieje. Warto, żeby ta druga osoba z tobą też grała dla bezpieczeństwa. W sensie siedziała, oglądała jak grasz, ale widzi, co ty mniej więcej widzisz na tym ekranie.
Okay.
Plus dźwięk jest, tak? Więc jeśli ktoś się czuje zbyt zatopiony w tym świecie i szybko właśnie dochodzi do tej choroby VR-owej, to lepiej nie grać na słuchawkach, bo jesteśmy jednak, to otoczenie daje
im
nam
im mniej elementów
bodźce.
Masz na twarzy i na sobie i kabli, tym lepiej.
A wydaje ci się, że ten VR jest bardziej dla takich ludzi, którzy już grali na VR-ze, czy dla takich nowych, którzy dopiero się chcą zapoznać z technologią?
Myślę, że każdy będzie zadowolony. Jakby jeśli chodzi o ten sprzęt i to, co on oferuje, to naprawdę jest tu sporo po prostu miejsca do tego, żeby zrobić dużo fajnych gier, tak? Tylko wydaje mi się, że Sony powinno trochę skupić się na innej filozofii. W sensie, ten sprzęt nie powinien być tak drogi. Rozumiem, że ta technologia jest droga, ale powinien po prostu, nawet nie mówię, że dopłacać, ale po prostu nie zarabiać na tym sprzęcie. Zaś gry, które jak wychodzą, jak Horizon, nie brać za to 300 zł, czy tam 200
zł. Albo niech będą w plusie chociaż.
Ale nawet sprzedawać dużo taniej, albo nawet do innych gier trochę dopłacać, bo to jakby ty kupujesz sprzęt, który jest droższy od konsoli i tak naprawdę nie możesz niczego sprawdzić, oprócz jakichś dem, które często, no co to jest, Resident Evil demo, tak, Gran Turismo demo, czy też Horizon demo, a reszta to są jakieś rzeczy, które nawet nie mają tutoriali bo i nie wiesz, co masz robić.
Wydawało
nie?
mi się, że to jest największy problem, jeżeli chodzi o tego VR-a, bo ja posiadając Questa 2, tak, oczywiście trzeba wydać trochę na komputer, no niestety, bo to jest dość wymagający sprzęt, jeżeli
chodzi o... 6-7 tysięcy trzeba wydać, no, żeby taki komputer...
Tak, mniej więcej to są te pieniądze, których trzeba by było kupić maszynę do tego sprzętu. I teraz ja mam Steama, tak? I to wszystko jest tam, działa wtedy ze Steamem, możemy sobie to podłączyć, możemy odpalać gry ze Steama, tam już jest wszystko dostosowane w taki sposób, że nawet te pady do tego Oculusa, tak? Do tego naszego sprzętu są dostosowane w grze i możemy sobie pograć w gry ze Steama, a gry ze Steama, jak wiemy, bardzo często ma jakieś przeceny, tak? Jest dużo jakichś tytułów, które są powiedzmy po 80 zł, po 70 zł i to są naprawdę dobre tytuły, tak? Mamy takiego Gorna, mamy Fazmofobię, która też jest, jeżeli ktoś lubi horrory i chciałby naprawdę się przestraszyć w jakiejś grze, no to zakłada VR-a, odpala sobie Fazmofobię i nie dość, że może pograć sobie sam na tym VR-ze, to może jeszcze dodatkowo nie wiem dlaczego się śmieję.
Nie, bo tak pomyślałem sobie, że to byłaby świetna taka reklama, no w zasadzie kupuje sobie VR-a, ściąga Fazmofobię i problemy z zaparciami mijają.
Tak, tak. Generalnie mniej więcej tak to działa.
Jest ostry, tak? Rozumiem.
Tak, zgadza się. Poza tym można sobie pograć między komputerem a VR-em, tak? Czyli nie wszystkie osoby muszą mieć VR-a, żeby z tobą pograć na multiplayerze, co jest super. No i jest masa gier od takich mniejszych twórców, tak? Którzy wrzucają właśnie na tego Steama gdzieś tam we wczesnym dostępie, można sobie przetestować. Także i oprócz tego mamy jeszcze platformę Oculusa, tak, na którą możemy bezpośrednio ściągać gry i tak naprawdę nie potrzebujemy wtedy komputera, żeby
czyli mamy gdzie, mamy z kim i mamy w co grać. To są najważniejsze rzeczy, które powodują, że taki sprzęt może być sukcesem. I właśnie tak. Ja tutaj też upatruję ten problem, że nie mamy wstecznej kompatybilności znów. Dlatego właśnie też ja pod tym względem lubię środowisko Xboxa, bo stare gry po prostu mi działają i stare pady mi po prostu działają i wszystko tutaj gra. A tutaj właśnie też się o to bałem. Dlatego ja podziwiam bardzo Sony że oni to robią, bo
to jest
skomplikowane, żeby wejść z tym w rynek w cenie powyżej 3000 zł.
Jeszcze chciałem jedną rzecz sprostować, bo powiedziałem o tym komputerze, mm-hmm. który jest drogi i miałem na myśli gry takie bardziej wymagające, które są tylko na Steamie na przykład, tak, żeby je odpalić, bo sam Oculus ma swój sklep i możemy odpalać na nim gry, nie potrzebując do tego żadnego komputera. Czyli okay. on jest
to jest bezkablowe
sobie
totalnie wtedy, tak. nie? Urządzenie. To wow. jest też przewaga.
I
to
też możemy super. Podłączyć do komputera bez kabli, więc nie potykamy się podczas grania, co jest moim zdaniem największym plusem tych Google VR. I tak właśnie to jest dla mnie też trochę niezrozumiałe, dlaczego Sony, posiadając sprzęt swój własny, do którego są podłączone tylko i wyłącznie te gogle. Nie mamy kilku konsol, do których możemy podłączyć, do której muszą być dostosowane sterowniki, mm-hmm. tylko mamy jedną konsolę, mamy jedne gogle i oni mimo wszystko, zamiast sparować to w jakiś dobry sposób ze sobą, bo zazwyczaj no, nie będziemy mieli konsoli jakoś bardzo daleko od tego VR-a, no tak. zrobić jakoś nawet lekkim kosztem grafiki, tak? Nawet żeby to troszkę gorzej wyglądało, ale żeby można było podłączyć te gogle bez kabla, bo to jest w wielu goglach, tak samo w tym indeksie od Sony, to też jest duży problem, jeżeli chodzi o te gogle, że tam jest kabel. Jego ludzie jak sobie robią, załóżmy w pokoju stawiają to wszystko, to robią sobie, podpinają sobie kabel do góry.
Od sufitu.
Tak.
Ja dlatego się pozbyłem swojego Oculusa Rifta, bo mnie kabel denerwował po prostu.
Dokładnie.
I to było jednak takie uciążliwe i spróbowałem na, nie pamiętam czy na Gamescomie, czy gdzieś tego Oculusa, co tak zaglądasz?
Nie, zaglądam sobie w ekran, bo widzę, że okay. ciągle przegląda te VR-owe tematy.
Nie, to po prostu jak spróbowałem tego bez kablowego Oculusa Questa, mimo że tam grafika jest gorsza oczywiście w tych grach, ale sama ta swoboda to jest coś, czego się nie da zamienić.
Przeszkadzał ci kabel?
Nie przeszkadza mi. Znaczy, no bałem się jedynie, że wiesz, że może pójdę gdzieś dalej, nie starczy go i wyrwę tak. sprzęt, który 2 plus 2 kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Ja tylko na koniec powiem, że świetnie się bawię w tych grach, które są, tak? I na przykład jest też Star Wars opowieści z tam pogranicza galaktyki, gdzie możesz dosłownie wziąć blastera i postrzelać i to jest takie uczucie, jak jesteś stanem fanem Gwiezdnych Wojen.
Albo ty masz jeszcze takie, mam wrażenie, jestem, wiesz...
Wow. Nie no, grałem na VR-ze i tak dalej, ale faktycznie...
Dużo.
Ale nie, faktycznie jeśli chodzi o jakość, to jest 2-3-4 razy lepiej niż poprzedni VR od PlayStation, a tak? Jeśli chodzi o jakość grafiki i tak dalej. Ale właśnie problemem są gry i jakby polityka tego wszystkiego. Bo oczywiście minęło 2-3 miesiące od premiery, więc nie należy też oczekiwać, że będzie 20 gier, tak jak oczekujemy od Xboxa, że będzie miał dużo ekskluzywów i tak naprawdę mało ich, choć zaraz recenzję jednego, który się pojawił przed chwilą. Ale tak, no, niech wychodzą może mniej gier, ale takie dopracowane, w które grałem, jak Horizon czy właśnie Star Wars.
Zainteresowanie jest, bo byłem nawet dzisiaj w sklepie elektronicznym, że tak to nazwę, i byłem świadkiem rozmowy telefonicznej, gdzie chłopak dzwonił do swojego znajomego, mówi: ty stary, tu jest normalnie VR, dwójka stoi i nikt tego jeszcze nie kupuje. Czyli wiesz, takie zdziwienie było, że one nie są tak rozchwytywane. No, ciekawe, czy chłopaki
się to dopiero to. Pierwszy odcinek naszej dyskusji o VR-ze, no bo pewnie i za tydzień to Mateusz opowie o swoich wrażeniach, a za dwa tygodnie to podsumujemy to wszystko.
Tak jest, a teraz Redfall w Radiu Free, ja dalej czekam na to, aż ktoś w końcu wykorzysta hasło, które wymyśliłem, czyli VR, a czyni cuda.
Gramy na maksa.
Nie ma to jak kupić najlepsze studia na świecie i stwierdzić, hej, będziemy wydawać największe gry na naszą fantastyczną platformę. O, teraz się włączam.
Drogi Pawle, słucham, dziękuję za włączenie. Redfall zaczął powstawać w Arkane Studios zanim jeszcze został wykupiony, niestety, przez Microsoft.
Troszeczkę.
Natomiast, no tak, Microsoft nie ma ekskluzywów, bo za późno się zorientowali, że jednak fajnie byłoby zacząć robić ekskluzywy jakoś szybciej. Ale to mniejsza o to. Ważne, że Redfall jest i sobie wyszedł i jest grą, której bardzo nie chce mi się kończyć i tego nie zrobię po prostu, przyznam szczerze.
Aż tak?
Ale to nie jest, bo to też na początku warto zaznaczyć, że to nie jest tak, że ta gra jest okropna i że jest jakaś zła, czy strasznie frustruje na przykład. To jest po prostu jedna z tych gier, które, no bo mamy tak czasem z grami, że coś zaczynamy, ale tak jest takie, i nam się nie chce kończyć. To ja mam tak samo z Redfallem. Plus jeszcze są bugi i problemy techniczne, które trochę irytują i tyle. To nie jest tak, jak niektórzy, mam wrażenie, w internecie rysują, że to jest w ogóle najgorsza gra, nie wiem, w historii, czy w ciągu ostatniej dekady, bo aż tak źle nie jest, ale to jest po prostu takie...
Na pewno to jest to najgorsza gra Arkane Studios. Jeśli mielibyśmy mówić o jakimś byciu najgorszym to na pewno. Gdzieś, tak?
To na pewno.
Ja też bym się tutaj powstrzymywał przed mówieniem, o Jezu, co to jest za tytuł, wlejmy wiadro po Mei, bo ja się dobrze bawiłem, grając w Redfall. Też się wielokrotnie irytowałem, a najbardziej się irytowałem szczególnie w tych momentach, kiedy musisz gdzieś dojść do misji, umierasz i zaczynasz w kryjówce, której odkryłeś, albo bywa tak, że nie możesz odkryć jeszcze kryjówki, bo nie masz pewnych rzeczy odblokowanych i zaczynasz w swojej bazie głównej i musisz przejść pół całej mapy, znaczy, po wiesz, to, żeby wrócić znowu tam.
Masz szybką podróż też czasem, nie zapominaj. Do kryjówek.
Jakby w zależności jaką, gdzie misję robisz.
No tak, to też prawda.
A jak się zresztą umierasz, to automatycznie nie wybierasz gdzie, tylko automatycznie najbliższe miejsce.
Ale mówisz o tym podróżowaniu, bo to jest jednak spory kawałek mapy, to jest otwarty świat, gdzie mamy właśnie, wyruszamy z naszej bazy na różne misje, potem odblokowujemy kryjówki, jakie uwolnimy, włączymy generator, prawda, i potem w tych kryjówkach mamy dodatkowe misje jeszcze do wykonywania. Natomiast właśnie jest dużo chodzenia w tej grze też i czasem jest tak, nie wiem, czy też zwrócić na to uwagę, że czasem w ogóle nie ma wrogów, bo zdarzało mi się, że szedłem do jakiegoś celu misji i po drodze tam szedłem jakąś ulicą, kawałek autostrady, kawałek lasu i dosłownie nie było w ogóle przeciwników często. Znaczy, to jest
ja
takie
się
trochę
cieszę.
Dziwne.
W sensie, mnie to nie irytowało. W sensie...
Nie, mnie to też nie irytowało, ale tak zauważyłem, po prostu tak aż bardzo to zauważyłem, że czasem jest tak strasznie pusto. Jakby tylko dali, tu damy wrogów, a tutaj...
Dla mnie to było takie doświadczenie bardziej właśnie naturalne. Nie może być tak, że wszędzie na całej mapie roi się od wrogów, nie? Pewne elementy albo części miasta są bardziej jakby zaludnione, nazwijmy to, a drugie mniej. Gdzieś się ci przeciwnicy skupiają, a gdzieś trochę mają wolności. Mi to zupełnie nie przeszkadzało. Oczywiście Redfall to gra, w której w ogóle wybieramy sobie na początku jednego z kilku bohaterów. Ci bohaterowie mają swoje unikalne umiejętności. No i oczywiście w połączeniu, gdy gramy w koopie, no to te umiejętności nabierają jeszcze większego sznytu, że to tak ujmę, i na pewno dużo lepiej się gra, ale ta gra w żadnym jakby momencie nie zmusza nas do tego, żebyśmy grali w koopie.
Nie, aczkolwiek jak jest walka z minibossem, tym takim, co się pojawia z jakiś czas, nie pamiętam jak się nazywa, taki wampir w kapturze szary, to mam wrażenie, że trochę trudno go pokonać solo. Może też zależy od klasy, jaką grasz, ale w koopie na pewno łatwiej, bo jednak przyciąga ktoś inny uwagę go na przykład, a ty do niego strzelasz, a on jest trochę irytujący. No ale i tak łatwo. I tak walka tutaj jest dosyć prosta, bo przeciwnicy trochę słabo myślą w tej grze. Tak jak mówiłem w pierwszych wrażeniach, to nadal strasznie mnie bawi sztuczna inteligencja w tej grze, że jest tak skopana.
Tak trochę jakby nie istniała. Nie? No. Z daleka na pewno nie istnieje.
Z daleka nie istnieje w ogóle, z bliska też nie, bo z bliska wrogowie czasem przestają strzelać przez moment, żeby dosłownie zrobić parę kroków w jakąś inną
stronę. Albo biegną falą.
Albo biegną falą, mimo że nawet jak ktoś ma, wiesz, snajperkę, to się podbiega, bo tak, czasem z jakiegoś powodu, bo jak ktoś ma strzelbę, to strzela w ogóle z daleka, z drugiej strony jakieś przepaści. To zazwyczaj w grach jest tak, że jak ktoś ma strzelbę, wróg jakiś, to podbiega do ciebie, żeby cię z bliska działnąć, ale tu tak nie ma.
Wampiry za to są irytujące. Na wiele sposobów. Po pierwsze ich poruszania, znikania się, pojawiania.
Tak, i tutaj warto zaznaczyć, że ty grałeś na padzie, bo na Xboxie.
Tak.
Na PC-cie mi to nie przeszkadzało, no bo wiadomo, myszką można celować szybko i to normalna sprawa. Ale to
nawet nie chodziło o to, że się muszę ciągle obracać, chociaż trochę też, ale taki chaos, w sensie nie było widać, że o, jestem wampirem, ten wampir jest mocniejszy, lepszy i tak dalej. Ciągle widziałem te same jakby
modele
no. postaci, które po prostu znikały, pojawiały się, jednego rozwaliłem, okazuje się, że jeszcze trzech było, wcale ich nie widziałem. Oni po prostu na raz, tylko chcą być bliżej mnie i mnie uderzyć.
I wiesz, czego mi brakuje? Minimapki, nie rozumiem, czemu nie ma. Bo o wiele by to ułatwiło, właśnie jeżeli chodzi o wrogów, gdzie są dookoła ciebie. Nie wiem w sumie, czemu nie dali minimapy.
Już by było zbyt łatwo.
Może by się jeszcze bardziej zepsuło coś. Wtedy.
Możliwe. Ale wracając, tak, wybieramy jednego z bohaterów, tak? Ja miałem takiego, który mógł rzucać oszczepem, który elektryzował wszystkich dookoła, tak, ale w takiej super umiejętności po prostu wbijał ten taki wielki szpon w ziemię i wampiry, które były dookoła mnie, zamieniały się w kamień. Czyli taka zabawa w subsoli, co to bardzo ułatwiało rozgrywkę w momencie, kiedy naprawdę robiło się gorąco, tak?
Tak.
Więc to była fajna rzecz.
Normalnie też możemy zdobyć taką broń, że światło UV i ona też jak przez ileś tam sekund poświecimy na wampira, to też się zamienia w kamień i możemy wtedy z pionchy rozwalić.
No i my trafiamy do tego świata, trafiamy do...
Do Redfall.
Do Straży Pożarnej tak naprawdę.
Tak.
I tam dostajemy kolejne misje, musimy rozwikłać co, dlaczego się tak stało, czego to miasto jest takie, a nie inne, skąd te wampiry. W skrócie. Tak naprawdę nie ma tu żadnej ambitnej fabuły,
nie.
Znaczy, byłoby ale na pewno... też z drugiej strony ja chciałbym nadmienić, że tam dużo osób mówi na przykład, ty też mówiłeś...
Ale tylko, ja tylko wspominałem, że,
dobrze,
to, że
ale w każdej recenzji tak. To jest, że jest misja, w której jedynym celem jest to, że bierzemy zegarek, bierzemy go na grób, mission complete. I oczywiście mamy kilku wrogów po drodze bardziej niż na miejscu, ale oczywiście to jest fragment jednej serii misji dotyczących tak. tego wątku, tak? I jakby on jest rozbudowany i coś za sobą niesie.
Co
ale zgadzam się, że ta misja powinna być misją poboczną, a nie misją jedną z głównych, którą wybieramy na swoim takim wielkim stole w tej remizie strażackiej.
Tak tutaj nie ma co jakby się nastawiać na jakąś narrację czy fabułę porywającą, bo to jest takie przerywane strasznie, nie? Bo musisz wracać do tej bazy po misji, po inną, po kolejną misję, albo jakby tej narracji nie ma przez długi czas, bo są te cutscenki, pseudo-cutscenki. Moim zdaniem takie wykonanie cutscenek w grze od wysokobudżetowej, od studia AAA, prawda, od Microsoftu i Arkane, nie mają miejsca. Jak sobie przypomniałem, jak wyglądało intro do gry w Preyu, gdzie miałeś tą super scenę klimatyczną, że siadasz w tym samochodziku latającym, lecisz tam przez miasto, jest super muzyka, leci. I potem patrzysz na takie komiksowe scenki, to w Hi-Fi Rush to spoko, to może tak być, nie? Bo to jest mała gierka za $30.
No ale tam też więcej się działo w tych scenach komiksowych. Tutaj to jest po prostu zatrzymanie ekranu i pokazanie postaci, dymek, co powiedziała i tyle.
A oni robili przecież te CGI trailery tej gry, co jest zabawne, żeby było, żeby nie było. Więc to jest trochę takie, no nie wypada, nie? Żeby w takiej grze były takie scenki. Natomiast...
Dużo skupienia się na elementach, na których... Niekoniecznie powinni się skupić, tak?
No.
W tym wszystkim. No. Zapomniano tutaj przede wszystkim, no mamy przeciwników, no to oni muszą mieć jakąś inteligencję, musi to jakoś nam przynosić.
Więcej fanów. Rodzajów też przeciwników mogą być.
Więcej rodzajów, tak? Bo różnią to gra koopowa.
Tak, ludzie się różnią tylko tym, że mają różne bronie, nie? Nie mają żadnych innych tam, nie wiem, dajcie mi jakieś gadżety tam specjalnie, czy coś takiego, nie wiem, nawet jakieś moce, czy cokolwiek. Wampiry też są bardzo podobne do siebie. Te
bronie
podstawowe.
Są bardzo podobne, tak naprawdę tak. Się różnią tylko statystykami. Tak?
A czasem jakby... jak często jest tak, że w ogóle znajduję, mam na przykład jakąś broń, która się nazywa
A nie mimoza, ta jedna taka broń była, która...
Jest meduza.
Meduza. Tak. Od samego początku z niej korzystałem i nie zmieniałem jej, bo miała takie statystyki, że nie było warto w ogóle tego zmieniać.
Chodzi też o to, że na przykład mam broń, która się nazywa skowronek. dla przykładu powiedzmy, i potem, bo to jest looter shooter, tak, tutaj znajdujemy loot różnego koloru i zdarzyło mi się tak, że miałem tę broń, Meduza się nazywała konkretnie, taka broń UV, poziomu siódmego miałem tę broń wyposażoną, otwieram skrzynię, o, Meduza, tylko poziom ósmy. Potem otwieram kolejną skrzynię, o, Meduza, znowu poziom ósmy. I potem jeszcze znalazłem jako nagrodę z tablicy tam nagród w kryjówce, też dostałem broń Meduza, tą samą broń dosłownie, tylko inny kolor. Więc loot jest tu zrobiony strasznie nudno, w sensie w ogóle nie jest ekscytujący. Nawet w Diablo, jak te czasem bronie się bardzo mało różnią w Diablo 4 na przykład, ale chociaż troszeczkę się różnią albo nazwą, albo jakimś tam detalem w wyglądzie, że nie, to jest inny odbiór tego.
W Diablo nie? Na pewno tak często nie trafiamy w ogóle na takie same nazwy.
W ogóle nie, duplikatów praktycznie mam wrażenie w Diablo, no a tutaj duplikaty są mega, mega często.
Ja bym trochę przechodził już do podsumowania. Dla mnie,
tak.
Gdyby Redfall wydało jakieś studio zupełnie nowe i powiedzieliby, to jest Early Access i mam nawet, taki pomysł
nawet
na
gdyby Arkane to wydało, ale gdyby to była gra 30-dolarowa, taka, wiesz...
Gdyby była darmową grą w ogóle, w której po prostu byłoby mikrotransakcje oparte o coś.
Albo tak,
to by miało jakikolwiek sens, albo właśnie taki debiutancki projekt studia jakiegoś, że robimy kooperacyjną grę fajną, tu jest taki early access, pograjcie sobie, zobaczcie jak to działa. I wtedy robią dużo mniej misji i to wychodzi. Akceptowalne. Tutaj tej akceptacji jak widać nie ma, u nas też za bardzo jej nie było. Chociaż ja nie powiem, że się źle bawiłem, ale zdecydowanie... To nie jest jakby poziom, który oczekiwaliśmy. Więc... Myślę, że ta bańka rosła, dlatego że ten Microsoft potrzebuje bardzo usilnie dużej gry AAA. Moim zdaniem nie było takiego dużego hypowania, nie było jakiejś dużej jakby kampanii marketingowej do tego wszystkiego, ale wszyscy na to czekali, bo to jest jedyne coś, co mieliśmy i wiedzieliśmy, kiedy wyjdzie. Tak?
To co dasz?
Uczciwie?
Tak. Nie, nie uczciwie. To ty się zastanów, ja...
5,5.
5,5.
O, to bardzo fajnie, bo ja chciałem dać piątkę tej grze. Bo to jest właśnie taki typowy średniak, jeżeli chodzi o sam gameplay założenia.
To nie jest zła gra. To nie jest gra, której brakuje wiele.
Ale momentami jednak były klimatyczne momenty, jak trafiamy do tych takich podziemi. Nie wiem, czy podziemi, jak to nazwać. Nie pamiętam, jak się nazywało. Co tam na końcu rozwalamy takie serca niby wampirze. To są całkiem klimatyczne lokacje i najlepiej wyglądające w grze, bo mają jakiś charakter przynajmniej, bo
niektóre
są takie
też są
pokręcone.
Akurat
misje mi się żadne nie podobały.
Nie, no, a to na przykład w ogóle z początku z tym domem, nie? Gdzie tam wchodzisz, ten
z tym
domek
duchem
na lalek
tam, tak?
I no tak to... dalej, przenosisz się do innego wymiaru.
Powiedzmy. Natomiast
fajne, ciekawe.
Strzelanie jest średnie, eksploracja jest średnia, lokacje są średnie, wszystko jest średnie.
Czyli 5 na 10 ogólnie?
5 na 10 tak. To jest dla Redfalla, to tylko 5 na 10 pamiętajcie, w takiej normalnej, uczciwej skali, a nie w takiej skali, jaką większość mediów growych używa, że 5 to jest...
Zero.
Zero i nie kupuj nigdy w życiu, w ogóle tragedia, nie?
To jest średniak i daje plusa na zachętę, żeby to naprawili, żeby to zostało dla potomnych, ale nie straszyło.
Ja dałbym na zachętę, żeby zrobili Dishonored 3 coś, ale nie dam.
To też 5. Dawaj 5 plus.
Dobrze, 5
plus. Dziękujemy bardzo Bethesdzie. Polska za dostarczenie kopii do recenzji.
Gramy na maksa.
Jeszcze na sam koniec zerkamy sobie do newsshota. Zostało nam 10 sekund, więc zdążymy. Jeżeli lubicie flaki na ekranie, to może zainteresuje Was gra o szkole magii i czarodziejstwa. Drama wokół reklam w Mortal Kombat 11 trwa, bo reklamy w grze pojawiły się już w Mortal Kombat 10, więc gracze teoretycznie nie powinni być zaskoczeni. Jednak w przypadku poprzedniej odsłony serii reklamy w niej dotyczyły nowej gry w tym samym uniwersum, co za tym idzie, wydawały się naturalne i nie przeszkadzały. Jednak reklama Hogwarts Legacy w Mortal Kombat 11 wzbudziła spore niezadowolenie wśród graczy, choć wydawca ten sam. Grona odbiorców zdecydowanie inne. Fani zwracają uwagę za nieadekwatność reklamy, mówiąc, że równie dobrze można by tu reklamować cokolwiek. A przecież to gra AAA, za którą gracze zapłacili niemałe sumy. A w samym Hogwarcie pojawiło się też trochę nowości. Dodano nowy tryb filtrujący niepożądane treści, jakimi są pająki, panie Mateuszu. Możesz grać znowu w tę grę. Tryb arachnofobii zastępuje pająki stworami na wrotkach. Piękne, wow. Przecież to jest takie nawiązanie do Harry'ego Pottera. Wow,
naprawdę?
W Harrym Potterze. Tak, tam oni walczyli z takim duchem i trzeba było sobie wyobrazić właśnie...
O nie, dobra, nie przypominaj mi.
Między innymi pająka na wrotkach, tak, który tak. Się wywraca, ale był też profesor Snape potem w spódnicy. Super, świetnie to zrobili.
Także w ogóle sposób walki z arachnofobią, nie daje
spokój. Pająk wrotkach.
Nie, przypominajcie.
Poza tym naprawiono problemy z kolekcjami, stronami przewodnika, poprawiono wydajność i optymalizację, łącznie gra otrzymała ponad pół tysiąca poprawek. Wow, Planet of Lana z datą premiery. Urocza platformówka indie, historia młodej dziewczyny podróżującej wraz ze swoim zwierzęcym kompanem w poszukiwaniu siostry. Jej świat niegdyś pełen zieleni najechany przez maszyny. Planeta, która kiedyś była przykładem niezachwianej równowagi między ludźmi, naturą i zwierzętami, teraz stała się czymś zupełnie innym. Narastająca od setek lat destabilizacja nadeszła w końcu w postaci armii pozbawionej twarzy.
To taka gra z gatunku idziesz do przodu, jest uroczo.
Ale to nie jest koniec tej opowieści o wojnie. To opowieść o tętniącej życiem pięknej planecie i podróży, która ma na celu utrzymanie jej w takim stanie. Gra wychodzi praktycznie na wszystko poza Switchem.
I w Game Passie będzie.
Mhm, Fortnite na Olimpiadzie. Pierwsze sportowe igrzyska olimpijskie już niedługo. Do puli gier, w których gracze e-sportowi będą rywalizować o medale olimpijskie, dołączył Fortnite. 10 dyscyplin to łucznictwo, tic-tac-bow, baseball, WBSC, e-baseball, power pro, szachy, chess.com, kolarstwo, Zwift, taniec, just dance, super, to będę oglądał. Wow. Motorsport w Gran Turismo, regaty, virtual regata, strzelectwo, Fortnite Creator Mode, tenis w Tennis Clash, a także taekwondo, virtual taekwondo. Co?
Czemu jest Fighter?
Czemu tam nie ma normalnych gier? Czemu tam są jakieś udawane sporty?
W ogóle podoba mi się, że te wszystkie gry to są takie symulatory, że to takie poważne, nie?
Ale to głupie jest.
I obok nich Fortnite jakby, no, bo Epic pewnie rzucił hajsem mocno, albo rzucił hajsem.
Pierwsza e-sportowa olimpiada będzie się odbywać od 25 do 25 czerwca. To czemu robią olimpiadę z gier, w które nikt nie gra?
Bo to jest kwestia wizerunku, moim zdaniem. Wybrali takie gry, stare dziady w garniturach, żeby wyglądały tak, że wiesz, ktoś spojrzy na telewizor, jak będzie to leciała transmisja. Wow, no to taka realistyczna grafika, to sobie grają w szachy, tak fajnie to wygląda. Faktycznie te gry wideo jednak są fajne, a nie dla dzieci. To jest wszystko dlatego, nie?
No, głupszej rzeczy nie słyszałem. To jeszcze na koniec Welt Expert już zaraz. To darmowa strzelanka od koreańskiego studia Nexon Games. Mikropłatności w grze mają ograniczyć się tylko do przedmiotów kosmetycznych, więc gracze mogą nie martwić się ewentualnymi sytuacjami pay to win. Gra w ramach wczesnego dostępu od 19 maja. Dzięki Anika za przygotowanie tego newsshota. Ja jeszcze zerkam na jedną z najnowszych informacji sprzed 9 godzin. W planie wydawniczym Cenegi...
Oła.
Oj, czekaj, walnąłem aż w kamerę.
Oj, teraz... Spokojnie, no Loop Hero na Switch.
Loop Hero, ale zobaczcie, jaka edycja deluxe. Piękna. Z soundtrackiem na CD i do tego z bestiariuszem.
Nie kupuję pudełek.
Sorry Bartek,
to zniszczyłem wszystko.
Całe studio poszło.
Bo chciał pokazać Loop Hero.
No, także ja się jaram, bo to jest jedna z tych gier, gdzie odpalasz na minutę, a nagle masz 90 godzin w tym wszystkim.
Co, przyjdź zobaczyć, jak wygląda?
No, pod naprawić kamerę przed.
Nie widać.
Wszystko jest dobrze. To wszystko w tym odcinku. Gramy na maksa. Życzymy wam cudowności, pysznego popołudnia, nie, wieczoru już. No i przede wszystkim, żebyście zgrali się z nami już za tydzień o godzinie 20. Paweł Typiak, Mateusz Widut, Mateusz Zdanowicz, Wiktor Tarapacki, był z nami Patryk Ciesielka, a za transmisję wideo, która działała, więc wiadomo, że był Bartek Matla. Życzymy wam wszystkiego, co dobre i do zobaczenia.
Gramy na maksa!